Cześć, jest poniedziałek, godzina 14.30, a więc zaczynamy program Za Orbitą. Jak co tydzień mówią do Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek.
Dzisiaj przybliżymy Wam temat największych teleskopów kosmicznych, jak i również tych, które znajdują się na Ziemi. Pogadamy o ich odkryciach, oczywiście o rozmiarach, bo na tapet wzięliśmy sobie właśnie największe teleskopy, ale również opowiemy o przyszłych największych teleskopach i tak samo zarówno tych znajdujących się na Ziemi, jak i również przestrzeni kosmicznej.
Po tym przydługim wstępie możemy w końcu zacząć i na pierwszy ogień idzie Very Large Telescope, czyli po prostu bardzo duży teleskop. Astronomy mają niesamowicie odkrywcze nazwy dla swoich teleskopów.
Oryginalne.
Tak. W każdym razie ten teleskop należy do Europejskiego Obserwatorium Południowego, w skrócie ESO. To jest takie konsorcjum, czyli zbiór, powiedzmy, udziałowców i w tym zbiorze jest też Polska, więc Polacy też mogą z niego korzystać. Rozpoczęcie pracy, czyli tak zwane pierwsze światło, teleskop uzyskał w maju 1998 roku. Jest to największy ziemski teleskop, który wraz z kosmicznym Hubble'em, o którym będziemy mówić już za chwilę, dokonał przełomu w obserwacjach wszechświata.
Stoi na wzgórzu Cerro Paranal na pustyni Atacama w północnym Chile. Jest najbardziej suche i przejrzyste miejsce na Ziemi. Stąd właśnie nadaje się wyśmienicie do astronomicznych obserwacji. Teleskop składa się z czterech głównych teleskopów optycznych o średnicy zwierciadeł 8,2 metra. Są to Antu, Quen, Meliopal i Yepun. Nie wiem, czy dobrze czytam. Ich imiona pochodzą od nazw obiektów kosmicznych w języku Indian Mapuche. Dodatkowo główne teleskopy są zasilane czterema mniejszymi, przesuwanymi o średnicy zwierciadeł 1,8 metra.
Te 8 teleskopów może działać niezależnie od siebie lub też prowadzić wspólne obserwacje interferometryczne, czyli właśnie jako całość to VLT, Very Large Telescope. Ten instrument wyspecjalizował się w najtrudniejszych i najodleglejszych obserwacjach nieba. Jako pierwszy zdobył zdjęcia obcej planety, między innymi. Bada również bardzo stare gwiazdy i gromady, supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk, także tej w Drogi Mlecznej, a także błyski gamma. Jest też często wykorzystywany do potwierdzania i uszczegółowiania odkryć dokonywanych przez inne teleskopy.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, teleskopy mogą pracować razem, pozwalając astronomom zobaczyć szczegóły do 25 razy lepiej niż możliwość pojedynczego teleskopu. Dlatego też jest on najbardziej zaawansowanym na świecie obserwatorium astronomicznym w świetle widzialnym.
Jego dwoma głównymi celami naukowymi są odkrywanie i charakteryzowanie planet podobnych do Ziemi oraz zbieranie potencjalnej zbadanie potencjalnej zmienności stałych fizycznych. W szczególności to drugie zadanie wymaga obserwacji odległych, słabych kwazarów i najbardziej skorzysta z połączenia świateł wszystkich czterech teleskopów głównych.
Oba cele naukowe opierają się na ultrawysokiej stabilności instrumentu i ekstremalnie stabilnym referencyjnym źródle światła. A musicie wiedzieć, że budowanie bardzo dużych zwierciadeł jest bardzo drogie i przede wszystkim trudne, ponieważ uginają się one pod własnym ciężarem. A żeby móc dokładnie obserwować niebo i robić dobrej jakości zdjęcia, ostre zdjęcia, nie można sobie pozwolić na jakąkolwiek nierówność czy nieregularność. Dlatego też buduje się lustra segmentowe. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17.
Poprzednio Wielty został wybudowany i dodany do użytku pod koniec XX wieku, a ostatni z takich większych, największych teleskopów na Ziemi, Wielki Teleskop Kanaryjski, rozpoczął pracę już ponad 12 lat temu, a kolejna generacja olbrzymich teleskopów zbliża się wielkimi krokami. W przeciągu najbliższej dekady mają zostać oddane do użytku aż 3 teleskopy o średnicach większych niż 20 metrów. Przyjrzyjmy się zatem bliżej każdemu z nich.
Pierwszy, wielki teleskop Magellana, ma rozpocząć pracę w 2024 roku. Będzie się składał z 7 ponad 8-metrowych luster, które będą pracować jak jeden 24,5-metrowy teleskop. Każde lustro to aż 17 ton szkła, które po odlaniu stygnie przez pół roku, a następnie jest szlifowane z dokładnością do 20 nanometrów.
To jest 4000 razy mniej niż grubość ludzkiego włosa.
Wszystko to, aby uzyskać niesamowitą stabilność i gładkość lustra.
Teleskop ten jest zbudowany na pustyni Atacama w Chile, o której już wspominaliśmy. Tam jest oprócz Wielki jeszcze wiele innych teleskopów. Między innymi na innym płaskowyżu Cerro Amazonas, w samym centrum tej pustyni, jest zbudowany największy teleskop na Ziemi. Ekstremalnie wielki teleskop.
Znowu super nazwa.
Tak, kolejna super nazwa, w skrócie ELT. Ogromne 39-metrowe zwierciadło będzie się składać z prawie 800,5-metrowych sześciokątnych luster.
Aby przygotować miejsce pod teleskop, trzeba najpierw wyrównać teren. W połowie 2014 roku z wielkim hukiem ogłoszono rozpoczęcie budowy i wysadzono część wierzchołka góry. Zgodnie z planem prac teleskop ma rozpocząć obserwacje w 2025 roku. Dzięki niesamowitej czułości będzie badać atmosfery planet pozasłonecznych z niespotykaną dotąd dokładnością. Ma również rozwijać gwiezdną archeologię przez wyszukiwanie najstarszych gwiazd naszej oraz sąsiednich galaktykach.
Oba przedstawione teleskopy będą obserwować niebo południowe, aby zachować tak zwaną równowagę.
Żeby wszystkie największe teleskopy nie gapiły się po prostu w jedno miejsce.
Tak. Kolejny z nich, trzeci, jest zbudowany na wygasłym wulkanie Mauna Kea na Hawajach. Ciekawostka jest związana z astronomią. Mauna Kea ma największą względną wysokość spośród wszystkich gór i wulkanów na Ziemi. Od swojej podstawy na dnie Pacyfiku do wierzchołka mierzy ponad 10 km. A wystaje tylko 4200 metrów nad powierzchnią oceanu.
Wracając do TMT, czyli 30-metrowego teleskopu, będzie on zbliżony budową do ELT. Również będzie się składał z sześciokątnych luster, których będzie tylko niecałe 500. Pracę zacznie trochę później niż jego południowi bracia z Chile, bo dopiero w roku 2027. Jednak warto czekać, bowiem wtedy całe niebo będzie dostępne dla najpotężniejszych instrumentów naszych czasów. I już nie mogę się doczekać, czego nowego dowiemy się o kosmosie.
I za chwilę wracamy do Was z audycją Za Orbitą, gdzie przeniesiemy się trochę wyżej do przestrzeni kosmicznej. Wracamy do audycji za orbitą. Teraz opowiemy o największym teleskopie kosmicznym, czyli teleskopie Hubble'a. A każdy z Was na pewno słyszał tę nazwę, a jak ktoś jest ciekawy trochę bardziej świata, to na pewno słyszał też o tak zwanym ultragłębokim polu Hubble'a. Właśnie we wrześniu 2012 roku opublikowano to zdjęcie. W sumie na ten obraz składa się ponad 2000 ujęć zrobionych przez teleskop w latach 2002-2012. I na tej fotografii jest uwiecznionych około 5,5 tysiąca galaktyk, w tym takie, które są oddalone o ponad 13 miliardów lat świetlnych.
Niestety nie możemy Wam tego pokazać, bo radio ma to do siebie, że utrudnia pokazywanie zdjęć, ale na naszej stronie na Facebooku ono już widnieje, także zapraszamy Was na Facebook za orbitą. Ale już do rzeczy. Cape Canaveral 24 kwietnia 1990 roku wystartował wahadłowiec Discovery. W jego ładowni spożywał wart 2,5 miliarda dolarów teleskop walcowaty przedmiot o wadze 11 ton i rozmiarach sporego autobusu.
Następnego dnia astronauci umieścili go na kołowej orbicie 600 km nad Ziemią, a 20 maja dokonano za jego pomocą pierwszych obserwacji. Niestety prawdziwa bomba wybuchła jednak kilka tygodni po rozpoczęciu prac, gdy okazało się, że zdjęcia z Hubble'a są nieostre na brzegu. Szlif, czyli wyrównanie zwierciadła, odchylało się o ponad 2 mikrometry od zaplanowanego, a odbite stamtąd zwierciadło skupiało się w innym miejscu niż obite z okolic środka i właśnie stąd wychodziły nieostre zdjęcia. Wadę tę na szczęście udało się usunąć, zakładając Hubble'owi specjalne okulary.
Hubble pomógł nam nie tylko oszacować wiek kosmosu, lecz także zbadać jego historię. Wykorzystując zebrane za jego pomocą dane, stwierdzono w 1998 roku, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Zasługi Hubble'a w kosmologii i w badaniach odległych rejonów Wszechświata trudno przecenić. W bliższym otoczeniu Słońca może nie są już tak spektakularne, ale tu i tak dokonano za jego pomocą ważnych i ciekawych odkryć.
Przede wszystkim otrzymano pierwsze w historii zdjęcia wirujących wokół młodych gwiazd dysków protoplanetarnych, w których na naszych oczach formują się planety, a także zdjęcia kilku już uformowanych planet pozasłonecznych. Sporządzono też pierwsze mapy Plutona, odkryto jego dwa księżyce i uzyskano ważne informacje o innych obiektach krążących za orbitą Neptuna, dzięki którym łatwiej będzie odtworzyć wczesne etapy ewolucji Układu Słonecznego.
Wyjątkowo spektakularnym osiągnięciem było zaobserwowanie w 1994 roku jednej z największych katastrof, jakie zdarzyły się na naszych oczach w Układzie Słonecznym. Zdarzenia odłamków komety Shoemaker-Levy z Jowiszem. Na koniec mamy dla Was porównanie, abyście mogli sobie wyobrazić, jak zaawansowaną maszyną jest teleskop Hubble'a, mianowicie jak gdyby człowiek posiadał w cudzysłowie wzrok tego teleskopu, widziałby muchę w Rio de Janeiro, będąc w Warszawie.
Don't wanna fight no more. Don't wanna fight no more.
Witamy Was z powrotem w audycji Za orbitą. Teraz bierzemy na tapet największy przyszły teleskop kosmiczny, tak zwany teleskop Jamesa Webba. NASA chwali się, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba pozwoli dosłownie cofnąć się w czasie, aby dostrzec pierwsze galaktyki we wszechświecie. Następca wysłużonego kosmicznego teleskopu Hubble'a może być skuteczny także w poszukiwaniu śladów obcego życia, mierząc czy atmosfery planet krążących wokół pobliskich gwiazd zawierają ich sygnatury.
Zwierciadło główne będzie się składać z 18 luster pokrytych złotą warstwą, a jego średnica całkowita wyniesie 6,5 metra, czyli 2,5 razy więcej niż teleskop Hubble'a, przy prawie trzykrotnie mniejszej masie. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba w odróżnieniu od swojego poprzednika ma prowadzić obserwacje w podczerwieni zamiast w świetle widzialnym. Najważniejszym celami misji będą badanie pierwszych gwiazd i galaktyk, które uformowały wszechświat po wielkim wybuchu, oraz badanie formowania się i ewolucji gwiazd i systemów planetarnych.
Kosmiczny teleskop Jamesa Webba znajduje się obecnie w końcowym etapie łączenia wszystkich jego elementów i poddawany jest testom, na które zostanie poświęcone więcej czasu, aby zapewnić prawidłowy przebieg misji. Po przeprowadzeniu niezależnej kontroli i oceny zadań, które muszą jeszcze zostać wykonane do momentu wyniesienia obserwatorium na orbitę, przeniesiono jego wylot z roku 2019 na rok 2021.
Tutaj lepiej jest sobie wszystko ustalić na początku, ponieważ jeżeli teleskop Hubble'a znajdował się na orbicie wokół Ziemi i w miarę łatwo było wysłać serwis, żeby coś naprawili, teleskop Jamesa Webba będzie się znajdował w takim punkcie pomiędzy za Ziemią, odległym o 1,5 miliona kilometrów, więc tam już ekipy serwisowej tak łatwo nie wyślemy. Wracając jeszcze do samych zdolności teleskopów, dzięki tym możliwościom ten teleskop Jamesa Webba może pomóc odpowiedzieć na jedno z fundamentalnych pytań współczesnych badań kosmosu. Czym są takie nikłe światła na niebie? Istnieją ścisłe zasady pozwalające odróżnić planety od gwiazd, jednak brązowe karły, o których właśnie mowa, zakłócają nam ten podział i kwestionują całą naszą wiedzę na temat różnych ciał niebieskich i procesów ich powstawania.
Mówiliśmy o tym w poprzednich audycjach. Kilka zespołów badaczy będzie używać teleskopu Jamesa Webba, aby dokładniej zbadać tajemniczą naturę brązowych karłów. zamierzają bliżej przyjrzeć się formacji gwiazd, atmosferze egzoplanet oraz przestrzeni, w której występują obiekty.
Instrumenty działające w podczerwieni mogą określić skład atmosfery planety poprzez obserwacje spektroskopowe przeprowadzone podczas jej tranzytu na tle planety macierzystej.
O tym również już mówiliśmy w audycji.
Tak, w poprzednich audycjach.
Wszystkie te obserwacje mogą stanowić fundament przyszłych badań egzoplanet, między innymi poszukiwania środowisk przyjaznych żywym organizmom.
I to tyle o teleskopach, które znajdują się w kosmosie i wracamy zaraz znowu na Ziemię.
Yeah!
Do tej pory zajmowaliśmy się teleskopami optycznymi pracującymi w podczerwieni. Każdy z nich zasługuje na miano wielkiego. Wiecie jednak, że w Krakowie również mamy wielki 15-metrowy teleskop?
A właściwie to radioteleskop zwany RT-15. Znajduje się on w Obserwatorium Astronomicznym UJ przy ulicy Orlej 171. Można go zobaczyć wystającego z nad drzew, na przykład gdy jedziemy ulicą Orlą od strony Biela. Jeżeli ktoś natomiast miałby ochotę zobaczyć radioteleskop z bliska, można to zrobić podczas popularno-naukowych akcji, takich jak na przykład Noc Naukowców czy Wieczory z Gwiazdami. Wszelkie informacje na ten temat możecie znaleźć na stronie oauj.edu.pl.
15-metrowy radioteleskop może robić wrażenie w porównaniu z optycznymi instrumentami, jednak wśród innych jest raczej przeciętnym urządzeniem. W Polsce większym radioteleskopem może pochwalić się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pobliskich piwnicach znajduje się 32-metrowy radioteleskop RT-4.
Piwnice to nazwa miejscowości. Sam teleskop nie stoi w piwnicy. Natomiast największy radioteleskop w Europie znajduje się w Niemczech, w Effelsbergu. Tamtejszy instrument ma aż 100 metrów średnicy. Do 2002 roku był to również największy ruchomy radioteleskop na świecie. Wtedy bowiem ten tytuł i rekord Guinnessa związany z największą na świecie lądową konstrukcją ruchomą przejął radioteleskop Green Bank ze Stanów Zjednoczonych.
Antena tego urządzenia ma wymiary 100 na 110 metrów, jest więc troszkę większa od instrumentów w Niemczech. Radioteleskop Green Bank to drugi teleskop postawiony w tym miejscu. Z jego poprzednikiem wiąże się ciekawa anegdota.
Któregoś listopadowego dnia 1988 roku przyjeżdżają pierwsi astronomowie do pracy i nagle orientują się, że coś im nie pasuje w krajobrazie, który widzą. No i tak zastanawiają się i w pewnym momencie po prostu stwierdzi, że nie widzą właśnie radioteleskopu.
Czyli się musieli zastanawiać.
Tak, po prostu tak się przyzwyczaili do jego widoku, że na początku nie byli w stanie stwierdzić, czego brakuje. Okazało się, że z powodu pęknięcia jednego głównego elementu nośnego zawalił się cały 90-metrowy teleskop. Zastanawiacie się też może, dlaczego radioteleskopy są zazwyczaj większe od teleskopów optycznych?
Rozmiar radioteleskopów związany jest z prawami optyki. Fale radiowe mają większą długość niż fale optyczne czy podczerwone. Dzieląc średnicę teleskopu przez długość fali, otrzymujemy zdolność rozdzielczą, czyli zdolność do rozdzielenia dwóch punktów bliskich siebie.
Dla przykładu, ludzka źrenica o średnicy około 0,5 cm ma zdolność rozdzielczą 3 minut kątowych. Aby osiągnąć tą samą wartość, radioteleskop powinien mieć średnicę 900 metrów. To jeden z powodów, dla których ludzie nie są przystosowani do widzenia fal radiowych.
Jednak istnieje sposób, aby obejść to ograniczenie, o którym powiemy już za chwilę. You say I love you, boy. I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. 'Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale, so hard to hide. Time. When we collide, we come together.
abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne.
Wracamy do audycji Za Orbitą. W trakcie poprzedniego wejścia mówiliśmy o największych ruchomych radioteleskopach. Mimo że pojedyncze anteny radiowe mają dość niską rozdzielczość, to istnieje pewien sposób, aby to poprawić. Nazywa się to interferometrią radiową.
W skrócie chodzi o to, że połączone w jeden zespół anten mogą działać jako jeden radioteleskop o efektywnej średnicy równej odległości między najdalszymi instrumentami. Tak działa na przykład VLA, Very Large Array, znowu bardzo odkrywcza i oryginalna nazwa, co można swobodnie przetłumaczyć jako bardzo duża tablica. Na VLA składa się 27 25-metrowych anten ustawionych na kształt litery Y. Mogą one pracować jak jeden wielki 36-kilometrowy teleskop. Nie przesłyszeliście? Rozmiary radiointerferometrów liczone są w kilometrach.
Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby z położonych w różnych miejscach na Ziemi radioteleskopów także zbudować taki układ. Projekt ten nosi nazwę interferometrii o bardzo dużych bazach, Very Large Baseline Interferometry. Otrzymujemy wtedy radioteleskop o rozmiarach całej Ziemi.
Nic nie ma jednak za darmo. Kosztem zwiększonej rozdzielczości taki sztuczny teleskop traci na czułości, czyli ograniczeniu mocy sygnału, jaki maksymalnie jest w stanie dojrzeć. Wyobraźcie to sobie jako pojedynczą antenę czy lustro, które na większości swojej powierzchni jest pomalowane czarną farbą, a odbija światło tylko w niektórych miejscach.
Wracając jeszcze do tematów największych radioteleskopów. Wcześniej mówiliśmy o największych pojedynczych ruchomych antenach, natomiast na Ziemi jest również kilka anten nieruchomych. Mimo że mogą wpatrywać się tylko w okolice zenitu, czyli takiego szczytowego punktu na niebie, to i tak mają wielki wkład w rozwój radioastronomii czy astronomii ogólnie.
Na wyspie Puerto Rico, w pobliżu miejscowości Arecibo, w ogromnej dolinie, rozłożony jest 300-metrowy radioteleskop. Przez ponad 50 lat swojej pracy zdołał już kilkukrotnie okryć się słabą. To za pomocą tego instrumentu Aleksander Wolszczan odkrył 3 planety wokół pulsara, o których
opowiadaliśmy 2 tygodnie
tak,
temu.
Tak, dokładnie. Inne obserwacje pulsara, dokładniej 2 obiegających się pulsarów, potwierdziły słuszność ogólnej teorii względności Einsteina, dając pośredni dowód na istnienie fal grawitacyjnych.
I to 40 lat przed bezpośrednim wykryciem tych fal, czyli wtedy to było 1974, bo 2015 po raz pierwszy zaobserwowano wprost fale grawitacyjne. A tamto odkrycie zostało m.in. nagrodzone Noblem. Wśród innych dokonań tego radioteleskopu jest występ w filmie Golden Eye wokół Jamesa Bonda. Teleskop w Arecibo w 2016 roku musiał oddać palmę pierwszeństwa innemu instrumentowi. W Chinach zakończono bowiem budowę FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope.
Jak nazwa wskazuje, ma całe 0,5 kilometra średnicy i już nie możemy się doczekać odkryć, których dokona w przyszłości. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy Was za tydzień, ponieważ za tydzień będzie audycja specjalna, więc i o tym powie troszkę Kuba.
Tak, za tydzień będziemy mieli gości po raz pierwszy w historii naszej audycji. Więc czego możecie się spodziewać o tych gościach i kto to jest, dowiecie się z naszego fanpage'a. I żegnamy się już z Wami. Do zobaczenia za tydzień. Mówi dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek.